Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i upadając na kolana prosił Go: jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Zdjęty litością wyciągnął rękę, dotknął Go i rzekł do Niego: chcę, bądź oczyszczony. Natychmiast trąd Go opuścił i został oczyszczony. Jezus surowo mu przykazał i zaraz go odprawił ze słowami: uważaj, nikomu nic nie mów, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę, którą przepisał Mojżesz na świadectwo dla nich. Lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło, tak że Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach pustynnych. A ludzie zewsząd schodzili się do Niego. Oto słowo Pańskie.
Oto jest Chryste.
Polski błogosławiony jezuita, ojciec Jan Bejzy, spędził cały koniec swojego życia. Zaczął bardzo późno tą pracę w 48 roku życia wśród trędowatych, w kolonii trędowatych na Madagaskarze. W jednym z listów z 1899 roku pisze tak: dziś dowiedziałem się, że i rząd, i krajowcy nie uważają trędowatych za ludzi, tylko za jakieś wyrzutki społeczeństwa ludzkiego. Wypędzają ich z wsi i miast, niech idą gdzie chcą, byleby nie byli między zdrowymi. U nich trędowaty to trędowaty, a nie człowiek. Wielu nieszczęśliwych włóczy się po bezludnych miejscach, póki mogą, aż wreszcie wycieńczeni padają i giną z głodu. Spłakałem się jak dziecko na widok takiej nędzy. Ci nieszczęśliwi gniją żywcem, wskutek czego są nadzwyczaj obrzydliwi, niemiłosiernie śmierdzą, jednak przez to nie przestają być naszymi braćmi i trzeba ich ratować. A co mnie jeszcze bardziej trapi, to nędza moralna, pochodząca przeważnie z tej nędzy materialnej. Tak pisał w innym liście z 1900 roku. Przez całe stulecia trąd był uważany za jedną z najstraszniejszych chorób. I w takiej postaci funkcjonuje w naszej literaturze, w naszej kulturze. Bardzo się zdziwiłem, kiedy przygotowując się dokładniej do któregoś tam kazania, wyczytałem sobie, że trąd w ogóle nie jest chorobą śmiertelną. Trąd powoduje pewne takie przebarwienia ludzkie, nieczucie na skórze, jest zakażeniem skóry spowodowanym przez pewną bakterię, która bardzo późno została odkryta w 1873. Taki naukowiec Hansen odkrył właśnie tą bakterię, która jest odpowiedzialna za powstawanie trądu. Co ciekawe, bardzo mało ludzi jest tak naprawdę wrażliwych na trąd. Trądem się może zagrazić tylko około 5% społeczności. Trochę więcej w krajach takich jak Indie, natomiast w starożytności, w Izraelu, jak pokazują badania genetyczne, całkiem duża była odporność na trąd. Co jest w tym wszystkim bardzo dziwne, owszem, trąd może powodować właśnie nieczucie skóry, natomiast trąd wcale nie powoduje tego, że ludziom odpadają nosy, uszy, palce, tak jak to zwykle słyszeliśmy, no i przecież widzieliśmy na obrazach i zdjęciach, prawda? Widzieliśmy takie zdjęcia, jak ktoś widział chorych na trąd, że oni nie mają palców. Co jeszcze ciekawsze, trąd to jest zakażenie tą bakterią, która trwa od 5 do 20 lat i po prostu samo mija. Jakoś to jest to, co wyczytałem, zupełnie nie zgadza się z tym przecież, co my mamy w kulturze. Jak to jest z tym trądem? Trąd od wieków był chorobą, której się wszyscy straszliwie bali. Owszem, są przypadki, kiedy chorzy gniją, tracą jakieś tam członki, ale to jest dlatego, że oni przede wszystkim właśnie ze wstydu, z tego, żeby inni nie zobaczyli, ranią się i próbują usuwać te zmiany, które mają na skórze, wskutek czego powstają tak zwane wtórne zakażenia. I to nie sama bakteria trądu, już tam nie pamiętam jak ona się nazywa, natomiast nie sama bakteria trądu, tylko właśnie szkody, które zranienia, które sobie zadają ludzie z tego powodu, są winne temu, że są pozbawieni właśnie nosów, uszów, palców. Co jeszcze może być wprawdzie tak, że ponieważ ta skóra, ten naskórek nie czuje, to czasem się zdarza tak, że ludzie biedni, którzy chodzą bez butów, o wiele łatwiej ranią sobie stopy, bo skóra stóp nie czuje, że weszła, że coś tam ostrego się pojawia i tak dalej. To też jakaś jest przyczyna tego wszystkiego. Natomiast jeżeli sobie poczytamy, jak wielkim strachem była obciążona ta choroba w przeszłości. W samej Biblii czytamy, że jeżeli chory na trąd widzi, że zbliża się do niego inny człowiek, zdrowy, ma krzyczeć nieczysty o sobie. A to słowo etymologicznie jest bardzo blisko spokrewnione ze słowem, które w lżejszej wersji wypowiem gnój. Człowiek, który widzi idącego do niego zdrowego, ma krzyczeć, że on jest gnój, żeby się do niego nie zbliżać. W średniowieczu, jeżeli kobieta była chora na trąd, to już nie pozwolono jej dzieciom zbliżyć się do niej. Trędowaci zawsze byli wypędzani. Cała masa była takich przesądów związanych z tym, że trędowatym, czyli nieczystym, jest się na zewnątrz dlatego, że najpierw w środku było się nieczystym, było się złym moralnie. Dosyć częste było w średniowieczu takie przekonanie, są takie zapisy, że trędowaci to są ludzie w środku nieczyści, czyli o niepohamowanej pożądliwości seksualnej. No to ta nadmierna pożądliwość seksualna właśnie powoduje, że coś takiego występuje na ciele. I o wiele innych grzechów, o zazdrość, o złośliwość, o kradzieże byli oskarżani trędowaci. Trędowatych człowiek naprawdę się bał. I jeżeli sobie pomyślimy, że obecnie trąd jest uleczalny, około trędowatych jest, jak się szacuje, około 180-230 tysięcy, chociaż niektóre statystyki podają nawet 15 milionów, ale wiemy, że to nie jest aż tak duża liczba, natomiast za darmo jest dostarczany tym chorym lek, gdzie leczenie trądu trwa tymi metodami współczesnymi około pół roku. Oczywiście mówimy o bakterii, a nie mówimy o tych wszystkich zakażeniach i zranieniach, stratach, które powstały w organizmie właśnie na skutek tego, że trędowaty próbował, czy próbuje w jakiś sposób usunąć sobie te znamiona choroby. I trąd miał zawsze też takie znaczenie symboliczne. No, nieczysty to nieczysty. W polskiej literaturze też mamy powieść trędowata, która nie odnosi się tak do kobiety chorej na trąd, tylko właśnie do kogoś, kto trochę sam siebie uważa za nieczystego, trochę jakby inni się od niego izolują. Trąd jest symbolem takiej izolacji. I wydaje mi się, że to bardzo dobrze tutaj widać, w jaki sposób trąd staje się pewnym ważnym takim symbolem właśnie w naszej kulturze. Nie sama ta rzecz jest największym nieszczęściem, ale to, że ja wyobrażam sobie, że inni mnie z tym nie zaakceptują. Że gdyby tylko inni wiedzieli, jak ze mną jest, to by mnie mieli za wariata, za złego człowieka, za w ogóle kogoś, z kim się nie warto zadawać. Kiedyś w Lublinie organizowaliśmy pewną grupę dzielenia. Mieliśmy dzielić się swoimi przemyśleniami z medytacji, ale także mieliśmy dzielić się naszym doświadczeniem życiowym. Po jakichś tam pierwszych spotkaniach, po pierwszych próbach zaczęliśmy rozmawiać na tym właściwie w takiej grupie ludzi, którzy się znają, co my możemy powiedzieć sobie, a czego nie powinniśmy mówić. Czuliśmy, że są takie rzeczy, że jak ktoś to z siebie jakby publicznie wyrzuci, to wcale często nie czuje się lepiej. Czuje się jakiś taki obnażony, w jakiś sposób upokorzony. Wypisałem sobie wtedy kilka, teraz gdzieś tam sięgnąłem do tych notatek, coś uzupełniłem, kilka takich przykładów rzeczy, które my na tyle mocno najczęściej uważamy za taki swój wewnętrzny trąd, że jest nam bardzo ciężko komukolwiek o tym mówić, a jeżeli powiemy o tym niewłaściwym osobom, niewłaściwym to nie znaczy złośliwym, wrogim, tylko osobom, z którymi nie mamy bardzo głębokiej i dosyć, powiedziałbym, intymnej duchowej relacji, to się czujemy źle. Nie powinniśmy ludziom w ogóle o tego typu rzeczach mówić. Pierwszą i najpoważniejszą taką rzeczą są problemy dotyczące czystości seksualnej. No tak, to było dosyć oczywiste, prawda? I każdy sobie chyba to o tym pomyślał. O tym jest nam ciężko mówić. Czasem czujemy, że z powodu jakichś tam problemów, gdyby tylko inni się o tym dowiedzieli, bylibyśmy zupełnie skreśleni u nich. Boimy się nawet na spowiedzi. Ciężko nam to przechodzi przez gardło. Czasem ludzie po wielu latach zaczynają się przyznawać do tego i okazuje się, że zatajali to nawet w spowiedzi, bo tak duży był wstyd przed tym. Takim rodzajem naszego trądu jest alkoholizm, przede wszystkim alkoholizm w rodzinie. Nierzadko tak bywa, że na jakichś rekolekcjach, przy okazji jakiejś spowiedzi generalnej, jakaś młoda osoba, jakiś młody człowiek mówi o alkoholizmie w jego rodzinie i mówi o tym, że komukolwiek o tym spoza rodziny, o tym mówi pierwszy raz. I tak naprawdę bardzo dużo z przerabiania jakichś takich głębokich, duchowych, ale też i emocjonalnych problemów zaczyna się od tego, że taki człowiek powie, że na przykład, że mój ojciec jest alkoholikiem. Często ogromnie dużo jakby takiego wewnętrznego trudu to kosztuje. Szczególnie dziewczyny, szczególnie młode kobiety mają problemy z tym, żeby powiedzieć o jakichkolwiek, że coś jest nie w porządku z ich odżywianiem. Anoreksja, bulimia, które są coraz powszechniejsze, jak mówią terapeuci, między innymi dlatego bardzo trudno się leczą, że jest tym osobom trudno o tym mówić. I nawet jak powiedzą raz, drugi, to jest dla nich ciągle coś tak strasznie niewygodnego rozmawiać z tym drugim człowieku, że te terapie są niewiarygodnie trudne i także praca duchowa w stałym spowiednictwie, w kierownictwie duchowym z takimi osobami jest trudna, bo nawet jak one zaczną o tym mówić, to gdzieś po jakimś czasie znikają, wracają za pół roku, ale nie ma możliwości takiej stałej pracy, żeby coś rzeczywiście się stało. Czasem takim trądem są nasze porażki w życiu. Spotkałem kiedyś człowieka, który został pobity i okradziony. I odważył się o tym komukolwiek powiedzieć po 15 latach. Przez 15 lat nosił w sobie ogromny ciężar, jak powiedział, poczucia, że jeżeli on się dał pobić i okraść, to jest po prostu frajerem. I gdzieś tam w środku takie głębokie poczucie w sobie nosił. Zobaczcie, robimy sobie sami bardzo często krzywdę z naszym trądem na dwa sposoby. Pierwszy jest taki, że zaczynamy o tym mówić niewłaściwym osobom. Gdzieś tam przed kimś się wysypiemy, a potem czujemy, że tak naprawdę się skompromitowaliśmy i bardzo ciężko nam wrócić do tych ludzi, bardzo ciężko nam z nimi znowu mieć normalne relacje w takim poczuciu, że jestem dla was takim zwykłym człowiekiem, jak wy dla mnie. Jeżeli, kochani, zdarzy nam się, że ktoś nam powie rzecz, która jest dla niego w sumie intymna i trudna, jak ogromna odpowiedzialność spoczywa na nas, żeby tego człowieka, który czasem niechcący czy mimowolnie się przed nami obnażył, żeby takiego człowieka otoczyć takim szacunkiem, taką troską, żeby on poczuł, że nadal nie mamy go za kogoś gorszego. Bardzo często dowiadujemy się w jakichś rozmowach obecnie szczególnie, że jakaś osoba ma skłonność homoseksualną. Ja myślę naprawdę, że nie mielibyśmy tak ogromnych problemów z jakimiś genderami, niegenderami, konwencjami itd., gdybyśmy tych ludzi, którzy nam mówią o takim swoim bardzo wstydliwym często sekrecie, traktowali z szacunkiem. Nie mówili, nie ma sprawy, no nic się nie dzieje, ale dalej traktowali ich z uwagą. Nie odcinali się od nich, nie potępiali ich. Nie byłoby takiego szumu wielkiego wobec tych wszystkich spraw. Gdybyśmy rzeczywiście poważnie z nimi rozmawiali, pytali, jakie to według takiego człowieka może mieć konsekwencje w życiu, jak on to widzi, traktowali ich jak ludzi, a nie jak podludzi, od których albo się z taką udawaną tolerancją traktuje, albo się od nich ucieka. To jest jeden tylko z przykładów, ale takich przykładów jest masa. Ludzie robią sobie też krzywdę w inny sposób. Czyli robią sobie krzywdę w taki sposób, że nie znajdują żadnego człowieka, do którego przychodzą, żeby mu to powiedzieć. Dzisiejszy trendowaty z tej Ewangelii może być dla nas wielkim, wielkim wzorem, bo on ma odwagę przyjść do Jezusa, podejść do Niego blisko, tak żeby powiedzieć, że chce być oczyszczony. Ma odwagę, on, który z daleka powinien krzyczeć gnój, gnój, omijaj mnie, z całą pokorą podchodzi i decyduje się powiedzieć to Jezusowi. A Jezus, jak czytamy, spojrzał na niego zdjęty litością. Wyciągnął rękę i dotknął go, tak jakby się w ogóle nie bał. Powiedział, chcę, bądź oczyszczony. To jest bardzo ważne. Jeżeli ktokolwiek z nas ma takie poczucie, że gdzieś w jego życiu jest taka sfera, gdzie czuje się trędowate, że czuje się, że gdyby inni o tym się dowiedzieli, to bardzo źle by to wpłynęło na moje relacje z innymi. Żeby każdy z nas rzeczywiście znajdował takiego odpowiedniego człowieka, żeby z nim o tym porozmawiać. Jeżeli to dotyczy jakiejkolwiek sfery, w której może się pojawić grzech, warto w takim razie znaleźć sobie stałego spowiednika. Warto znaleźć takiego człowieka, który już to słyszał nie raz, nie drugi, nie trzeci i rzeczywiście nabieramy takiego wewnętrznego poczucia, że okej, jest trąd, jest jakiś problem, ale to nie jest aż tak straszne, jak mi się to zdawało. Kiedy zaczynamy na wszelkie nasze słabości, których się wstydzimy, patrzeć w sposób zwyczajny i realistyczny. Tak, żeby sobie z tym naprawdę radzić, a nie tylko, żeby się kopać jakimś wstydem i poczuciem winy z tego powodu. I właśnie wtedy, kiedy dochodzi do tej sytuacji komunikacji, najpierw komunikacji człowieka z człowiekiem, wtedy może działać Bóg. Jeżeli to jest, to zaczyna być wypowiedziane, to wtedy tak paradoksalnie nie tylko w jakiś sposób nadprzyrodzony, ale w takiej łasce, która jest normalnie między nami, bo jesteśmy stworzeni przez Boga, bo w każdym z nas jest to tchnienie życia, ten ruach, który jest w każdym człowieku od stworzenia Adama, kiedy tam w tą glinę Pan Bóg wdmuchnął. Ta łaska Boża, która jest w każdym z nas, zaczyna szczególnie działać i bardzo często z pomocą zawsze tej łaski Bożej jesteśmy gdzieś tam powoli, albo szybciej, albo wolniej, ale jesteśmy oczyszczeni. To naprawdę działa. I pomyślcie tak na sam koniec, jakie to jest niesamowite, kiedy człowiek przestaje się wstydzić samego siebie. Kiedy zaczyna żyć tak zwyczajnie, tak po prostu, bez obciążenia. Nawet jeżeli ma swoje słabości i problemy, to patrzy na to trzeźwo, zwyczajnie. Zawsze wtedy znajdujemy pokój serca i pogodę ducha. Amen.